To dzisiejszy temat. Tak pomyślałem, tak jest łatwiej zapamiętać. Ja jestem obrazowym człowiekiem, czyli no, jak większość chyba zapamiętuje po prostu obrazy. Tu jest napisane nadzieja. Podobno się nie kończy. A tu widać jest miejscowość w Polsce, która jest koniec nadziei. Tak? My chcemy powiedzieć coś więcej jeszcze. Tak, kilka obrazów, żeby zapamiętać. Można jeszcze dalej? Człowiek rodzi się z dwiema nieuleczalnymi chorobami. Po pierwsze, życie to jest śmiertelna choroba, właśnie ono kończy się śmiercią. Druga rzecz to jest ta choroba, to jest nadzieja. Nadzieja, że śmierć nie jest końcem wszystkiego. To dwie śmiertelne choroby człowieka. Dalej. Jedno z największych problemów w życiu człowieka to złudzenia. Dla jednych to świetna zabawa, czyli dla tej osoby, która tak sobie pomalowała te paznokcie, wyglądają jak biedronki. A dla innych to jest bolesne rozczarowanie, bo to jest nasza jedna z największych nadziei, mieć relacje. Mieć relacje. Relacje nadają nam wartości w tym życiu. Jeżeli nie ma relacji, jeżeli gubimy relacje do kogoś, to ta osoba na nas się nie liczy. Przestaje istnieć. Dalej. Nadzieja to patologia okresu dojrzewania. To tak dla młodych szczególnie wtrąciłem. Patologia. Oni zawsze mają nadzieję, że na pewno będzie lepiej. Ten chłopak się zmieni, ta dziewczyna się nigdy nie zmieni. To jest takie moje ulubione zdanie co do młodzieńczych. To oni zawsze myślą, ta moja uko, ona się nigdy nie zmieni. A ona ma nadzieję zawsze, że on się zmieni. No cóż, zapytajcie rodziców. Idźmy dalej. Jeszcze. To też jest bardzo mi się podoba ten obrazek. Czyli ktoś ma nadzieję na piękną, cudowną wyspę, ma nadzieję, że zmieni swoje życie, ma nadzieję, że tam będzie lepiej już wreszcie, w tym miejscu. Wielu ludzi ma taką nadzieję, tak? A już nie jestem w stanie rozczytać tych literek tam. A także przez zmianę z miejsca rozwiążę wszystkie moje problemy. To jedna z też takich kolejnych złudnych nadziei. I jeszcze jest jakiś obrazek? Jeszcze jest jeden. Co może najbardziej nas zawieść, to tylko osoba właśnie, w której miałeś, co do której miałeś największe oczekiwania. No, ten obraz jest bardzo wymowny, bardzo mi się podobał. To niestety jest wielką prawdą w dzisiejszym świecie, że ludzie po prostu zawodzą siebie, prawda? Mieliśmy nadzieję, a później doznajemy największego zawodu właśnie od tych, w których pokładaliśmy nadzieję, których kochaliśmy. I jeszcze jeden chyba jest obraz ostatni. Widzimy tam ptaszka, który to różnie można by zinterpretować, bo to też jest taki fajny obraz. Jeżeli zamknę oczy i nie widzę tego niebezpieczeństwa, które jest tuż za mną, to wydaje mi się, że niebezpieczeństwo minęło. Tak? Tak wielu ludzi myśli, że jeżeli zamknę oczy, udaję, że nic się nie dzieje, tak? To nie ma niebezpieczeństwa. Ono jest. Jest zły, który czyha na nas. I jesteśmy przed drzwiami bardzo często i jakby pukamy, dobijamy się i nawet wiele świeckich piosenek mówi, że jakby pukam do niebios bram, prawda? Mówią w taki sposób gdzieś tam, szukają wyjścia, nie ma wyjścia, a tuż za nami jest ktoś i to wcale nie jest Batman, to jest niestety wróg tegoż ptaszka. A nadzieja mu pozostaje. Tak, i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o obraz do tego, co chciałem dzisiaj mówić. Będę mówił o nadziei. Jezus ratuje nas od beznadziei. Tylko On, tylko Jezus może uratować nas od beznadziei. Świat żyje w beznadziejności, pomimo, że jest nadzieja. Świat żyje w beznadziejności, pomimo tego, że jest prawdziwa nadzieja. A my mamy nadzieję, chociaż wydaje się, że dookoła jest beznadziejnie, że to się nigdy nie zmieni. Ale mamy nadzieję. Ale jak to często powtarzamy w języku polskim, nadzieja jest matką głupich i tak rzeczywiście dla wielu ludzi jest. To, co powiedzieliśmy, wiara może być rzeczą niebezpieczną, bo jeżeli wierzę w złą rzecz, że ta zła rzecz mi pomoże, ja myślę, że ona jest dobra, myślę, że ona jest prawdziwa, skuteczna, mam nadzieję, że mi pomoże, ona wcale nie musi mi pomóc. Nadzieja to jest ta rzecz, która nas utrzymuje przy tym, że osiągniemy sukces, że będzie lepiej. W moim życiu osobistym, każdy gracz, który gra w coś tam, on ma nadzieję, że tym razem mu się powiedzie. Że tym razem los jemu będzie sprzyjał i to on wygra. Zawsze mamy nadzieję. To jest bezwzględna składowa tego sukcesu, o którym mówiliśmy ostatnio. My za wszelką cenę chcemy zdobyć sukces, ponieważ dzięki sukcesowi jesteśmy kimś, coś sobą reprezentujemy. I no po prostu tak pokładamy nadzieję, że jakoś to będzie. Jedyna nadzieja jednak jest w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim. 5 rozdział listu do Rzymian będziemy czytali. 5 rozdział listu do Rzymian. Przeczytam te pierwsze 5 wierszy. Jeżeli bardzo prosiłbym o otwieranie Biblii, jak to powtarzam, Biblię naszą swoją musimy znać. Możemy mieć ją na ekranie, ok, bardzo fajnie, użyteczna rzecz, ale musimy znać swoje Biblię. Musimy mieć je podkreślone. Bo wróg przychodzi i zabiera. Wiecie, jak to Pan Jezus opowiadał, tych ziarno rozsiane na drodze, przyjazdują ptaki i zabierają. Wróg przychodzi, zabiera, ciernie zarastają i człowiek zapomina, że cokolwiek w ogóle było coś takiego powiedziane. Gdzie to było powiedziane? Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, albo inaczej nie przynosi wstydu, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Pamiętamy też werset 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nadzieja, nadzieja, nadzieja. Nadzieja to nasza, jak to mówią, umiera ostatnia. Umiera ostatnia. Ja też zastanawiam się, a kiedy umiera duma? No duma też umiera jako ostatni przyczółek, jako ostatnia przeszkoda do tego, żeby Bóg mógł dać nam błogosławieństwo, żeby mógł w pełni, przejąć kontrolę nad naszym życiem. Duma umiera, ale duma musi umrzeć wcześniej. Co do nadziei, dwóch lekarzy rozmawiało ze sobą. Jeden pochodził z Indii, drugi właśnie tutaj z krajów zachodniej Europy. I ten z Indii mówi, mam nadzieję, że kiedyś pozbędziemy się tych chorób, które dziesiątkują mój naród. I kiedy wymienił te choroby, między innymi trąd, gruźlica, już nie pamiętam tego, co tam było wymienione dokładnie, mówi, kiedy wyeliminujemy te choroby, ja mam nadzieję, że będziemy nareszcie lepszym, zdrowszym społeczeństwem, któremu będzie się powodziło. A ten lekarz z zachodu mówi, myśmy tych chorób już prawie w ogóle się pozbyli. No trądu, kto słyszał o trądzie w Europie? Może się zdarzają. Nawet gruźlica jest bardzo mocno już wyeliminowana. Wiele chorób, które gdzieś tam ich nękały, mówi, my już tego nie mamy. My to opanowaliśmy. Mówi, ale co się stało? Przyszły nowe choroby. Tak zwane choroby cywilizacyjne. I nawet to jest powiedziane, nawet lekarze dzisiaj się wypowiadają co do pokolenia dzisiejszych nastolatków, czy oni w ogóle dożyją tego wieku nowego emerytalnego z takim trybem życia, jaki oni teraz prowadzą. Bo dobijają nas te choroby cywilizacyjne. Ale nadzieja, zobaczcie, ma nadzieję jeden, że jak tego się pozbędziemy, to już będzie lepiej. Tak nieustannie ludzkość ma nadzieję na coś takiego, że teraz już będzie lepiej. Jak już ten zacznie rządzić, to będzie lepiej. Dlaczego głosujemy? Bo mamy nadzieję, że ta partia, jak już zacznie swoją działalność, to będzie lepiej wtedy. Mamy ciągle nadzieję, jak będę miał lepszą pracę, to moje życie będzie już cudowne, będzie wspaniałe i tak dalej. Jak będę miał jakąś osobę ukochaną w swoim życiu, to będzie już lepiej, będzie już cudownie, wszystkie moje problemy będą rozwiązane. Nie. Nadzieja prawdziwa jest w Jezusie Chrystusie tylko i wyłącznie w Nim. Więc co mamy w Panu Jezusie? Mówi, co masz w ogóle, taki werset też czytaliśmy w tym tygodniu, co masz, a czego byś nie otrzymał? Wszystko otrzymaliśmy. Wszystko, i tu jest powiedziane, jeszcze właśnie ten 8 werset, byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł, i jeszcze w innym miejscu mówi, jeżeli darował nam Bóg swojego Syna, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Jeżeli dał nam swojego Syna, jakżeby nie miał darować nam wszystkiego? W Jezusie Chrystusie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Znamy taką babuszkę rosyjską, tak? Taka babuszka, którą rozbierasz, a tam w środku jeszcze jedna jest. Rozbierasz i jeszcze jedna, rozbierasz i jeszcze jedna, tak? Taka babuszka. Bardzo często tak jest z naszym chodzeniem z Jezusem Chrystusem. To, co powiedziałem o tej wodzie, potrzebujemy głębiej wejść. Potrzebujemy bardziej Go poznać. Nie wystarczy brodzić po brzegu i udawać, że ja pływam. Rzeczywistość Ducha Świętego, On chce, żebyśmy się całkowicie w Nim zanurzyli. Psalm 84, 8 wiersz mówi w taki sposób, mówi z mocy w moc, z mocy w moc, aż poznają Najwyższego, aż poznają prawdziwego, aż poznają prawdziwego. Tak apostoł Paweł również myśli o swoim życiu. Przechodzimy z mocy w moc. Poznajemy Go coraz bardziej. Na początku to było rzeczywiście jakby wrodzenie, jakby wejście takie z brzegu. Ale potem Bóg chce nas wyprowadzić na swoją głębię, żebyśmy poznali Jego, poznali to, co mamy w Jezusie Chrystusie. Jaka głębia jest w Nim. Jaka nadzieja prawdziwa może nas rozpalać. Czy ja zmieniam się ustawicznie? Czy jestem inny niż byłem tydzień temu, no rok temu przynajmniej? Czy jestem inny? Czy zmieniam się? Nie tylko wyglądem, nie tylko, że wiedzę mam większą. Czy zmienia się moja wiara? Czy moja nadzieja jest większa, głębsza? Czy jestem, jak się zmienia moje nastawienie do życia? Co ja będę z tego miał? Czy to mi się opłaca? Czy inni staną na wysokości zadania i spełnią moje oczekiwania? A może zaczynam myśleć w drugą stronę, tak jak Chrystus. Dać z siebie. Dać z siebie. On opróżnił samego siebie, ogołocił siebie ze swojej chwały, żeby dać nam, żeby dać Tobie i mi siebie samego. Więc kiedy przychodzę zwyczajnie, choćby, czy to jest dom, czy to jest nabożeństwo, czy mam w sobie to nastawienie coraz większe, mój Pan, On dla mnie poświęcił całego siebie. Jakżebym ja nie miał poświęcić siebie dla swojego domu, dla swojego kościoła, dla moich braci, dla moich sióstr. Bo jest powiedziane wyraźnie, kto nie kocha braci i sióstr, ten nie kocha Boga. Więc jeżeli wzrastam w Jego miłości, wzrastam w miłości do Jego kościoła. Wzrastam w miłości do jego ciała. Więc przychodzę już nie z nastawieniem, co mi dadzą, czy mi się będzie podobało, ale co ja mogę dać? Co ja mogę przynieść? Czym Pan mnie obdarował? I zaczyna się od prostego usługiwania, prostego sprzątania podłogi, od modlitwy, od słów pociechy, zachęty, bo kiedy poznaję Chrystusa coraz bardziej, w Nim się zagłębiam, coraz bardziej rośnie moja miłość do Niego. Coraz bardziej rośnie moja miłość do Niego. On dał siebie i ukochał ich aż do końca, jak pamiętamy. Aż do końca. Nie było czegoś takiego, że no ja już troszkę pokochałem, wystarczy. Wystarczy. Nie. Ukochał aż do końca. To jest coś niesamowitego, coś niepojętego dla nas. W pierwszych czterech rozdziałach listu do Rzymian apostoł Paweł mówił o chlubieniu się, o czym się ludzie chlubią. To rozważaliśmy w tygodniu, w środku tygodnia i czytaliśmy właśnie w tym drugim rozdziale, że chlubili się zakonem, chlubili się, że Bogiem nawet, ale przez swoje życie przynosili wstyd Bogu, przynosili hańbę Bogu. Przez to, jak żyli, co robili, apostoł Paweł mówi, wstyd przynosicie. Czy nie jest tak często, że, jak powiedziałem, my jesteśmy bardzo mocno uczuleni na to, że ja muszę zdobyć sukces. Ja muszę być kimś, muszę być zauważony, muszę być doceniony. Żyjemy i obracamy się wokół tego. Będziemy się przechwalali sobą albo kimś, kogo mamy wokół siebie, a kogo my to nie znamy. Mamy w sobie taką potrzebę. Chrystus mówi, to ten werset psalmu, który czytaliśmy, 20 psalmu, jedni chlubią się koniami, wozami. Dzisiaj moglibyśmy dodać samochodami, nie wiem, sukienkami, obcasami, a może chlubimy się, nie wiem, osiągnięciami swoich bliskich, ale my będziemy chlubili się imieniem Boga naszego. Bo jeżeli poznaję Jezusa Chrystusa, coraz bardziej Nim zaczynam się chlubić, coraz bardziej Jego zaczynam wywyższać. Więc jeżeli ktoś pyta, a jak tam Twojemu dziecku idzie? Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy i robi takie, a takie rzeczy w moim życiu, w Jego życiu, w naszym życiu. Bóg musi przyjąć chwałę z tego wszystkiego. Jasne, że moje dzieci są dzielne. Moja żona jest bardzo dzielna i będę to zawsze im powtarzał. Będę zawsze im to mówił. Ale chcę zawsze oddać Bogu w tym chwałę. Owszem, jest coś takiego, Biblia przestrzega, żeby nie modlić się na pokaz, żeby inni nas widzieli. Ale dzisiaj jest problem odwrotny, gdzie my nie chcemy ubłogosławić innych swoją modlitwą. Chodź, pomódlmy się razem. Usiądźmy, porozmawiajmy, pomódlmy się o ten problem. Oddajmy tę sprawę Bogu. Oddajmy Bogu chwałę, co wydarzyło się w twoim życiu, czy coś Bóg czyni, coś Bóg działa. Mówię, niektórzy w ogóle nie znają życia duchowego w naszej małej rodziny. Nie znają w ogóle, bo się tym nie dzielimy. Czy dlatego, że nie mamy nic do powiedzenia? Czy dlatego, że nic Bóg nie robi w naszym życiu? Dlatego tak dobrze jest, kiedy są osoby, które mają to życie duchowe, do których przyjdziesz, możesz usiąść i zawsze możesz mieć pewność, że zaraz będzie Biblia, będzie kawa, okej, ale będzie i Biblia, będzie modlitwa, będzie szukanie Boga, będzie oddawanie chwały Bogu. A nie będzie szukanie tego, co tam w świecie i co ludzie i tak i sprawy. Jeżeli poznajemy Jezusa Chrystusa, coraz bardziej się w Nim zagłębiamy, coraz bardziej będziemy chcieli, żeby On był wywyższony w naszym życiu. I teraz mówi tak, usprawiedliwieni tedy z wiary z Boga. To jest ten początek, zaczęliśmy. Albo mówi tam wcześniej właśnie o tym, czym oni się chwalili, z czego oni byli dumni. I teraz w piątym rozdziale mówi, czym my się chlubimy. Czym my się chlubimy. To słowo tedy, usprawiedliwieni tedy z wiary, nawiązuje do tego wszystkiego, co wcześniej powiedział w tych pierwszych czterech rozdziałach. My nie jesteśmy już usprawiedliwieni dzięki uczynkom. Nie możemy się chlubić z naszych osiągnięć. Nawet daję przykład ojca Abrahama, to była ikona, to była świętość dla tego narodu. Mówi, Abraham miał się czym chlubić? Tak, miał się czym chlubić, oczywiście. Miał mnóstwo zasług, ale nie przed Bogiem. Bo nawet jeżeli mamy się czym chlubić, to nie przed Bogiem. Na Bogu to nie zrobi żadnego wrażenia. Nie mamy się czym chlubić. Dlatego mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Nareszcie mamy coś, czego tak bardzo pragnęliśmy, bo jeżeli chcę sukcesu, chcę uznania, to chcę też takiego szalom. Szalom w swoim życiu. Taki pokój, taka stabilność. Tego właśnie oczekujemy po osobach, po rzeczach, po osiągnięciach w naszym życiu. A mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Już Bóg mówi, nie gniewam się na ciebie. Już Bóg mówi, wszelkie błogosławieństwo niebios jest twoje. W Jezusie Chrystusie to jest twoje. W Nim, w Chrystusie możesz pokładać pełną nadzieję, pełne zaufanie. Ja ciebie nigdy nie zawiodę. Będę z tobą. Będę z tobą do końca twoich dni. To już jest koniec wojny. Zobaczcie, ktoś powiedział w taki sposób, historia ludzkości to jest jeden znany czynnik. Przez cały czas się powtarza. Historia ludzkości to jest historia wojen. To jest historia konfliktów, to jest historia zazdrości, nienawiści, zawiści, to jest historia wojny. To jest stały element ludzkości. Wojna. I również człowiek przeciwko Bogu jest nastawiony przez diabła wrogo. Nawet jeżeli człowiek myśli, że jest pobożny, to w dalszym ciągu chce jakby ominąć tą Bożą drogę. Chce to zrobić po swojemu osiągnąć. Mówi nie, z wiary. I wtedy Bóg mówi pokój. Wtedy Bóg mówi, jest między nami pokój. Już nie gniewam się. Już się nie gniewam. To jest coś niesamowitego. Kiedy patrzymy na tę historię Starego Testamentu, kiedy widzimy Noego, Abrahama, Dawida, te wielkie postaci, które znamy i widzimy, jak Pan Bóg im przebaczał. To jest takie niesamowite. Już to mówiłem chyba, wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś robi zamach na prezydenta. Tak jak u nas, rzekomo był zamach na prezydenta i dlatego ten samolot spadł. Jakież wielkie dochodzenie jest przez cały czas. Nie potrafią odpuścić. Na pewno to był zamach. Tak? Na pewno ktoś to zrobił. I zaraz wyobraźcie sobie, że złapią tego, wreszcie postawią winnego i sędzia staje przed nim. I on staje przed sędzią i mówi, no panie sędzio, no naprawdę przyznaję się, tak namówili mnie, jest mi bardzo przykro z tego powodu, że zginął prezydent. A prezydent mówi, no skoro ci jest przykro, skoro wyznajesz swoją winę, to masz wybaczone. No zaraz! No pewne partie w naszym kraju nigdy by na coś takiego nie pozwoliły, prawda? Żeby ktoś tak oprzebaczył. A takie coś robi Pan Bóg właśnie tutaj. Mówi, pokój ogłaszam. Pokój daję. Oni wyznali. Dawid mówi, tak, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. I Bóg mówi, wybaczam Ci. I tak samo z wszystkimi innymi. Wybaczam Ci. To jest coś niesamowitego. Jak to, Panie Boże? To może Ty nie jesteś taki srogi. Może Ty nie jesteś taki straszny. Zobaczcie, ten cały gniew, ten Boża sprawiedliwość została wylana na Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że Pan Bóg jest tak pobłażliwy w stosunku do grzechu, że go w ogóle nie dostrzega, a na końcu powie, ach, tylko tak straszyłem. Nie. Wszelki gniew został wylany na Pana Jezusa Chrystusa. I tego nie możemy my zlekceważyć. Na końcu jeszcze do tego wrócę. My możemy uspokajać się. Dzisiejszy świat też to szatan podsuwa. Oprócz wojen, jest taka bardzo sprytna jego droga, to jest podsuwa nam tabletki uspokajające. Podsuwa nam, mówi, zobacz jak ten świat jest piękny. Zobacz jak wyjdź na tę łąkę, przejdź się, policz do 10, przejdzie ci. Są techniki, są sposoby na to, żeby się uspokoić, odsuń od siebie ten problem. I są sposoby na to, żeby przestać się denerwować, przestać się obwiniać, bo musi być jakieś wyjście z tego. Przecież nie będziesz tak żył w takim poczuciu winy przez cały czas, prawda? Ale kiedy będziesz musiał stanąć przed tym sędzią, nawet kiedy jedziemy zwyczajnie drogą i normalnie jedziemy, jaka jest reakcja? Kiedy ja widzę policjant, jedzie, zaraz myślę, pasy mam, światła mam, wszystko mam, tak? Kiedy staniesz przed tym sędzią, będzie za późno na dopiero kontrolę, czy wszystko mam. Możemy rzeczywiście dać się uspokoić przez różne rzeczy, które ten świat nam podsuwa. Ale będziesz musiał stanąć przed Bogiem. I On ogłasza, to nie Ty powiesz, Panie Boże, tu jest punkt 1, 2, 3, 4, to zrobiłem tu, przestrzegałem prawa tam, dałem tyle pieniędzy i co jeszcze zrobiłem. Nie, On mówi, On, tak, znam Jego imię. Jest między nami pokój. To jest moje dziecko, to jest mój syn, moja córka. Wejdź do radości Pana swego. Ten pokój ma panować w moim i Twoim sercu. Szatan będzie próbował go wybić. Szatan próbował będzie Cię wybić z tego poczucia pokoju, tego stanu pokoju. Ale Bóg chce, żebyśmy w tym pokoju mogli żyć. I żebyśmy w tym pokoju mieli dostęp do Ojca. Tak jak to mówi. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki też któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Dostęp to bardzo ważne słowo w Biblii. Jeżeli sobie podkreślacie tam w Bibliach, bardzo polecam podkreślić sobie to słowo dostęp. To jest coś, co Żydzi, dla Żydów było czymś strasznym. Byli budowani, ich wiara była budowana czymś takim. Bóg jest straszny. Nie podejdziemy do tej góry Synaj. Boimy się, tak? Bo tam ona drży, bo są grzmoty, bo jakieś niezwykłe rzeczy się dzieją. Widzieli, co się działo, kiedy ktoś próbował nawet podeprzeć, uratować arkę, która się przechyliła gdzieś tam, dotknął ją i został porażony. Uza. Bóg jest święty. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ale mówi tutaj przez tą wiarę, przez ten pokój, który Bóg daje w naszym życiu, przez to pogłębianie naszej wiary, możemy mieć dostęp. Pamiętacie, jak świątynia była zbudowana? Najpierw dla pogan, później jeszcze kobiety mogły być, później już mężczyźni tylko, później kapłani i wreszcie miejsce najświętsze dopiero. Malutkie pomieszczenie, w którym stoi Arka Przymierza. Tam, gdzie Bóg oznajmiał przebaczenie swojemu narodowi. To mówi, mamy dostęp do łaski, do Bożego zmiłowania. Mamy dostęp. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. I tylko przez Niego. Mówi, w tej łasce mamy stać. Bo szatan, który będzie próbował nas wytrącić z równowagi. Mamy stać w tej łasce, trzymać się tego. I dalej mówi, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dlaczego mówi nadzieją? Dlatego, że owszem, zostaliśmy obdarowani Jego sprawiedliwością, Jego chwałą, ale czy my się czymś różnimy od tego świata? Tego nie widać. Tego nie widać, dlatego łatwo jest kogoś potępić, łatwo jest kogoś zniszczyć. Ile to razy chrześcijanie byli prześladowani, świat patrzy na nich i jakaś dziwna wrogość, nierozumienie sami dlaczego, ale tylko dlatego, że to są, wyznają Chrystusa, trzeba ich zabić. Trzeba ich zabić. Trzeba ich upokorzyć, trzeba ich zniszczyć, trzeba coś z nimi zrobić, wyśmiać. Ale mówi, my chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się nadzieją nagrody, nadzieją tego piękna. My już teraz chlubimy się tym. Nie chlubię się tym, że wykonałem punkt A, B, C i D i mam jakieś dokonania, zasługi i coś w tym rodzaju. Chlubię się nadzieją chwały Bożej, bo stoję w Bożej łasce. Bo trwamy w wierze, w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, Jego miłości i tak dalej. To jest jedyny sukces, jaki możesz osiągnąć w swoim życiu. Chrystus. Inne sukcesy są zerowe. Zerowe. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi, dziecko przychodzi do nas i ono się chlubi czymś, prawda? Dzieci od samego początku mają taką potrzebę. Tatusiu, mamusiu, zobacz, jak narysowałem pięknie. Jakieś tam, a rodzic próbuje zgadnąć, co on tam narysował, prawda? Jakimś jazda rowerkiem. Zobacz, musisz patrzeć na to, bo inaczej to się nie liczy. Inaczej się nie liczy. Dzieci nie potrafią tak, nawet jeżeli potrafi jeździć i wszystko idzie dobrze, ale rodzic nie patrzy, to po prostu to się nie liczy. Nie? Tak samo jak mówiliśmy nastolatkach, nawet że się ubierze bardzo ładnie, pięknie wygląda, ale nikt nie widział tego, to się nie liczy. My potrzebujemy tego sukcesu, już nie mówię o czymś takim, że dziecko przynosi notniczek. Zobacz, mamusiu, siusiu zrobiłem. A? I tu jest mój sukces. No my się z tego śmiejemy, ale tak samo, jak my byśmy chcieli przed Bogiem. I to w dwie strony ma znaczenie ten przykład. Tak samo jakbyśmy chcieli przynieść nasze zasługi i taki nocniczek, proszę bardzo, to moje zasługi. To mój nocniczek, sam zrobiłem do siusiu. Wielkie zasługi, prawda? Ale z drugiej strony, nawet najmniejszy krok, nawet to, co może się wydawać u świata głupiego, jeżeli w Chrystusie wzrastasz, jeżeli w Chrystusie wzrastasz w Jego łasce, wzrastasz w miłości, w wierze, jeżeli w Nim wzrastasz, to nawet te najdrobniejsze, najprostsze rzeczy stają się wielkim sukcesem, który Pan Bóg uznaje. Pan Bóg pochwala. I to jest piękne ze strony Bożej. Więc mamy dostęp. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, w niesamowity sposób to opisuje. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Mamy Biblię. Ja bardzo lubię ten list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Szczególnie wersety 22 i 23. A tam mówi o tym, że możemy mieć pewność. Mamy pewność. To wszystko było wcześniej, te rzeczy, które to widzieliśmy na ziemi, łącznie ze świątynią, to jest cień rzeczy przyszłych. To tylko nam mówiło o tym, co będzie. Tak samo jak te rzeczy stworzone widzimy, oglądamy, to jest tylko cień rzeczy przyszłych. I mówi, te rzeczy na ziemi, te, jeżeli chodzi o świątynię, one nie potrafią doprowadzić nas do doskonałości. Nie potrafią nas doprowadzić do sukcesu. Te rzeczy, które są na ziemi, zakon i przestrzeganie tego, świątynie i tak dalej, to nie potrafi nas doprowadzić do doskonałości. I dopiero mówi o tym, że w Jezusie Chrystusie to wszystko jest. Tak? I teraz, gdy idziemy dalej w 19 wierszu, mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni. I mówi o nowej drodze. Mając więc ufność, pewność, że mamy wstęp do tej świątyni. 22, 3 werset mówi, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. I 23, trzymajmy się. Wejdźmy, trzymajmy się. To są słowa, które warto podkreślać sobie w swoich Bibliach. Wejdźmy, trzymajmy się. Niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Chlubimy się w takim razie, chlubimy się właśnie nadzieją chwały i chlubimy się też, to w drugim wierszu było, teraz w trzecim wierszu, a nie tylko to, ale chlubimy się też z ucisków. No bo ktoś powie tak, owszem, no chlubicie się nadzieją przyszłej chwały, ale to, co tu przechodzicie, Pawle, no co ci dał Bóg? Bóg doprowadził do tego, że jesteś w więzieniu, za chwilę masz być ścięty, I tak samo jak większość apostołów przypłacili życiem swoją wiarę, no moment, o co tu chodzi? I to była kwestia chyba każdego listu w Nowym Testamencie, że wszędzie gdzieś tam ktoś przechodził ucisk i z tego powodu miał zamieszanie w środku, czy wszystko jest dobrze, czy jest moja relacja z Bogiem w porządku, czy na pewno Bóg mi błogosławi. Mieli z tego powodu wątpliwości. Tu Paweł mówi, my chlubimy się w cierpieniach. Chlubimy się w cierpieniach. Dlaczego? Dlatego, że one wyrabiają w nas, skracając tą drogę, wyrabiają w nas charakter. Bo nie wchodzimy do nieba z powodu swoich talentów. Nie wchodzimy do nieba z powodu swoich zasług. To, co się liczy w niebie, to, co apostoł Paweł mówi, że będą jaśnić w różny sposób, jest, jak różne jest światło gwiazd, tak różnie będziemy mieli tą jasność, nie mówię światłość, jasność w niebie. Inne będzie, będzie różne nagrody są. I w różny sposób będą się jawili ci, którzy zwyciężą. I to jest spowodowane, na ile masz charakteru Chrystusa w sobie. Na ile masz w sobie Jego miłości. To jest wyznacznik. Tylko to. Nie dzięki charakterowi, ale dla charakteru, jak mówiliśmy. Nie dzięki uczynkom, ale do uczynków zostaliśmy zbawieni. Bóg chce wyrobić w nas miłość. Masz trudną sytuację? Myślisz, że to jest poza Bożą kontrolą? Myślisz, że to, że ci czegoś brakuje, że ktoś nie spełnia twoich norm, oczekiwań, może w pracy, może w rodzinie, może zdrowie twoje własne, czy myślisz, że to jest poza Bożą kontrolą? Bóg we wszystkim ma swoje panowanie. I apostoł Paweł, my chlubimy się w uciskach, chlubimy się w tych doświadczeniach, prześladowaniach, w tych trudnościach, bo wiem, że Bóg dopuszcza pewne rzeczy po to, żeby wyrobić we mnie charakter. Nie podobało ci się tam, gdzie byłeś? Co tam się działo? Bóg chce w tobie wyrobić charakter. Bóg chce w tobie wyrobić reakcję Bożego dziecka. Tak jak diabeł uczy nas, co jest przyjemne, co jest łatwe, co jest miłe, to jest dla ciebie, teraz to musi być. Mam wyrobione w sobie odruch włączania telewizora, otwierania lodówki i szukania innych przyjemności. Mam w sobie wyrobione odruchy. Bóg chce wyrobić w tobie odruchy swoje. Odruchy, które będą tak jak ochroniarz, który ma wyrobione odruchy, żeby nie ratować najpierw swojego życia. Musi być przestawione to w głowie, ale musi ratować kogoś, za kogoś jest odpowiedzialny. Tak i w nas muszą być zmienione pewne odruchy, zmienione pewne nastawienie. Bóg nad nami będzie pracował. Pewien stary Indianin i jego wnuk. Wnuk pyta się, dziadku, co ty sądzisz o tym, co dzieje się dookoła? Jak ty to postrzegasz? On mówi, widzę w sobie samym. Nie dookoła, mówi, w sobie samym widzę dwa wilki. Dwa wilki. Jeden jest zły, jeden chce atakować, jeden chce zniszczyć, wylać gniew, pomstę. Drugi wilk chce okazać miłość, chce okazać łaskawość, dobroć, chce być przychylny. No i dziadku, no i który zwycięża? Synku, ten, którego karmił. Ten, którego karmię. Czym karmisz swoją duszę? Czym karmisz swoje myśli? Czy one są naładowane Bożym Słowem? Czy one są naładowane nastawieniem? Bóg ma nad wszystkim swoją kontrolę. Nie przechodzę tego, co przechodzę, od tak o. Bóg chce coś we mnie wyrobić. I albo mogę wtedy nakarmić tego złego wilka i żywić w sobie, a ten świat, ta polityka, inni mi zostawili współmałżonek, dzieci, wszystko jest złe, wszystko wtedy jest złe. Możesz to karmić. Co wykarmisz, to będziesz miał i to będzie zwyciężało. A możesz też karmić się Bożym Słowem i zobaczyć, Bóg jest ponad wszystkim. Bóg okazał mi miłość, dał mi łaskę, dał mi pokój. Mogę mieć nadzieję. Mogę mieć nadzieję na przyszłą chwałę, czyli chlubię się przyszłą chwałą, chlubię się nawet pomimo ucisków, pomimo doświadczeń. Bo On wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. I dalej, gdybyśmy czytali, zobaczylibyśmy jedną rzecz, że to zwycięstwo jest dla kogo przygotowane? Ono było oczywiście bardzo drogo kupione, to co powiedziałem już wcześniej. My otrzymaliśmy darmo, z łaski. Wydaje się, jakby to nic nie kosztowało. To kosztowało bardzo, bardzo, bardzo dużo, czego my nie jesteśmy w stanie nawet pojąć. Nam jest dane, ale my musimy dojść do pewnego pułapu w naszym życiu. To co powiedziałem? To, co nam przeszkadza, to co nas prowadzi do sukcesu, to jest duma, a to jest zły sukces. To będzie ta zła ściana, o którą drabina jest oparta. Duma musi umrzeć. Tą drabinę trzeba rozwalić. I powiedziane jest tutaj tak, bezsilni. W 6 wierszu. Dalej. Gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Czeście za to sobie w Bibliach, tak? Gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Dalej, gdy byliśmy bezbożni, grzeszni. Grzeszni. Dalej mówi, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, to właśnie 8 wiersz, tak? Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, bezsilni, grzeszni, czyli nie mam tej siły do tego, żeby cokolwiek osiągnąć. Muszę ja do tego dojść. Ta duma musi paść. Ta drabina właściwa musi być rozbita. I jeszcze mówi dalej w 10 wierszu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna, tym bardziej pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Bezsilni, bezbożni, nieprzyjaciółmi. Muszę sobie zdać z tego sprawę. To jest ten moment, kiedy dłuto jest przyłożone i wali w tą moją dumę. Muszę zrozumieć, że jestem wrogiem Boga. To nie jest to, że ja jestem kimś przed Bogiem. Że ja coś tu znaczę. Że ja mogę przed Bogiem stanąć i ja opowiem o swoich zasługach. Nie ma czegoś takiego. Ta nadzieja jest matką głupich. Ta nadzieja to jest ta drabina oparta złą ścianę. Ale potwierdza Bóg. Mówi tak, daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I teraz też, tym bardziej, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zachowani od gniewu. Kochani, pomyślcie o wyznaniu miłości. Przychodzi Wam to jeszcze na myśl, nawet po jakichś latach małżeństwa, wyznanie miłości? Niedawno zamieściliśmy na swoim Facebooku, kliknąłem naszych przyjaciół, to kuzyn Lidzi jest. Kuzyn Lidzi, Szczepan, ze swoją żoną, Kamilą Cytryną, Kamila Cytryna, tak ma nazwisko. I oni wyznają sobie miłość. Nie wiem, czy ktoś, jeżeli ktoś może czasami zagląda w tamtą stronę, oni to sobie sfilmowali, to jest tam nagrane. Wyznanie miłości, jakie to jest piękne. I wiele osób kliknęło, moich znajomych również, ale im się to podobało, to wyznanie miłości. Bo jest w tym coś urzekającego i coś pięknego. Bo, no, wyobraźcie sobie, że on mówi, ten Szczepan, prawda, wyznaje swoją miłość i mówi, kocham Cię. Co się za tym kryje, kiedy mówi, kocham Cię? On później tłumaczy. No, będę się Tobą opiekował. Podoba mi się Twój, no, kiedy spojrzysz na mnie w tłumie, zaraz wychwytuję Twój wzrok. Tęsknię za Twoim śmiechem, za Twoim głosem, za tym, jak chodzisz, jak reagujesz, jak na mnie patrzysz. Prawda? To się łączy z tym. Jeżeli mówię, kocham Cię, to za tym widzę całą tą piękną otoczkę. Nie mówi raczej czegoś takiego, kocham Cię, wprawdzie Twoje oczy są głębokie, jak szyby naftowe, wprawdzie Twoje nóżki jak smukłe, jak u sarny, ale owłosione też jak u sarny i tak dalej, a Twoje włosy jak przędzalnia, takie długie, nie takie nasmarowane. Nie ma takich rzeczy na myśli, prawda? Nie. Ale pomyślcie o tym, jak Bóg nam wyznaje miłość. Pomyślcie o tym, jak Bóg nam wyznaje miłość. Mówi tak, tak naprawdę powinniśmy tak to czytać. Patrzę na Ciebie i widzę, jaki zarozumiały jesteś. Jak dumny, jak egoistyczny. Widzę, jak zabiegasz tylko o swoje, jak myślisz o sobie. Jak się usprawiedliwiasz. Tak naprawdę Bóg to widzi. On wszystko widzi. A jednak mówi, kocham Ciebie. I to nie jest tak, że my jesteśmy wartościowi, dlatego Pan Bóg nas kocha. To nie jest tak, że Pan Bóg czegoś potrzebuje i dlatego nas kocha. Niczego nie potrzebuje. Niczego nie potrzebuje. I to jest coś niesamowitego w tym Bożym przesłaniu, w tym Bożym zwiastowaniu Ewangelii. Mamy wartość tylko dlatego, że On nas kocha. Mamy wartość tylko dlatego, że On nas kocha. Przypominają mi się te sceny w Oświęcimiu, kiedy są rozładowywani ludzie, brzydko mówiąc tak, rozładowywani. I są dwie skrajności. Dla SS-manów to jest po prostu towar, to jest nic, który dzisiaj przejdzie przez piec. Oni dzisiaj wieczorem, tego samego dnia wieczorem będą się bawili. Będą się dobrze bawili. To było nic. Ale dla tych ludzi tam w tłumie ta jedna, druga, trzecia osoba to jest ktoś niezwykły, kochany, bo on ma imię. To jest ktoś wartościowy, bo ja go kocham. On ma wartość, dlatego że ja go kocham. Jeżeli moją babcię tam odsyłają, mówi, to ja, czy ja mogę też tam iść? Bo woli iść do gazu razem ze swoją ukochaną osobą. Masz wartość, dlatego że ktoś ciebie kocha. Masz wartość, dlatego że Bóg nas kocha. On nie potrzebuje nas do niczego. I to byłoby zarozumiałość i pycha, myśląc sobie, jakoś wejdę do nieba, ja chyba jestem wystarczająco dobry. Takich złych rzeczy nie robię jak inni. I tak dalej, i tak dalej. To jest nadzieja płonna. To jest nadzieja, która jest matką głupich. Tu mówi o miłości, która jest niezwykła. Bóg ukochał nas, daje dowód swojej miłości przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie czekał, aż wydobrzejemy. Nie czekał, aż wypięknijemy. On ukochał nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I powiedziane jest jak nas ukochał. 17 rozdział Ewangelii Jana, 23 wiersz. Jeżeli sobie otwieracie Biblię, to otwórzcie, warto to podkreślić. Jak Bóg ukochał nas? Tak, jak swojego Syna. Jak Bóg ukochał mnie? Jak swojego Syna. Czy Bóg mógł powiedzieć, przepraszam, zbyt mocno kocham swojego Syna, żeby ofiarować Go za was. Zbyt mocno Go kocham, żeby Go ofiarować za was. Mógł tak powiedzieć. Nie zrobił tego. Powiedział, kocham Go. I kocham was, tak jak swojego Syna. Kocham was, tak jak swojego Syna. Nie próbujmy zarobić na miłość. Ale chciejmy, żeby Jego miłość mogła obfitować w nas. Że mogła się wylewać z nas. Chciejmy, módlmy się. Niech to będzie moją, Twoją modlitwą. Boże, żeby Twoja miłość była coraz bardziej we mnie widoczna. Boże, żeby moja nadzieja była oparta o właściwą ścianę. Żeby moja nadzieja była oparta o to, o Ciebie. Żeby to nie była nadzieja płonna i głupia. Ale żebym pokładał wszelkie swoje zaufanie w Tobie. Nie w swoich uczynkach, ale w Tobie. I wtedy nie będziesz musiał obawiać się. Inaczej jeszcze można powiedzieć. Skąd mam wiedzieć, że miłość Boża dochodzi we mnie do doskonałości? Wtedy, kiedy nie mam strachu. Gdybym w pełni polegał na Bożej miłości, nie musiałbym się przejmować tym, że ktoś ma więcej, że ktoś ma lepiej. Nie byłoby zazdrości, nie byłoby zawiści, nie byłoby żadnych takich rzeczy, nie byłoby strachu i obawy. Chcielibyśmy przyznawać się do Boga, chcielibyśmy o Nim mówić, gdyby Boża miłość urosła w nas do tych właściwych wymiarów. Gdybyśmy rzeczywiście wierzyli w Bożą miłość. Pomyślcie o czymś takim prostym. Czy ja musiałbym bać się, gdybym wiedział, ktoś tutaj wychodzi na mnie z jakimś tam mieczykiem plastikowym, a ja wiem, że stoi za mną czołg? Na wielu kreskówkach taki też się pojawia. Nie? Ktoś tam wyskakuje, a z tyłu na mnie jako wróg, a ty masz za sobą jakąś potężną armię. Nawet człowiek się nie spodziewał czasami, bo bał się, wystraszony, nagle odwraca się, patrzy, a za nim stoi ktoś potężny i tak dalej. Czy miałbym zazdrościć komuś, bo ktoś mówi, a ja mam taki niesamowity sprzęt i tak dalej, a ty masz w domu bogactwo. Tak ten wiersz, który czytaliśmy na początku, który widzę na tablicy, Pańska jest ziemia, wszystko, co ją napełnia. Mojego Ojca, nie proszę, nie jakiegoś tam Pana, mojego Ojca jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Czy Bóg jest w stanie dać mi wszystko, co potrzebuję? Czy da mi odwagę? Czy da mi środki do życia? Czy muszę się przejmować, bo znowu poszło paliwo do góry? Czy muszę się przejmować, bo znowu mam jakiś tam problem z czymś? Problem jest z moją chciwością. Problem jest z moją dumą. To jest problem. To jest problem. Nie z Bogiem, bo Bóg się nie zmienia. Ma wszystko pod swoją kontrolą. I nawet twoje doświadczenia, nawet twoje utrapienia, cokolwiek przechodzisz. Prawdziwa nadzieja, kończąc. Prawdziwa nadzieja zaczyna się od pokoju z Bogiem. Prawdziwa nadzieja zaczyna się od pokoju z Bogiem, tak jak czytaliśmy. I to ten przykład, który miałem powiedzieć na początku jeszcze. David Livingstone, słynny misjonarz, który zdeptał całą Afrykę, można powiedzieć. I ma swój pomnik, opowiadają o nim dzisiaj. Jedna z historii. Plemiona były w konflikcie ze sobą. Zulusi z innymi byli w konflikcie. Jeden z wodzów mówi w taki sposób, mówi, ty mi mówisz, że ja mam pokój z nimi zawrzeć? Jak? Oni przyszli i porwali mojego syna. Oni przyszli i porwali mojego syna. Jak ja mogę mieć pokój z nimi? I to jest dobry obraz. To zostało mu w pamięci. I podaję taki przykład. Nie możesz mieć pokoju z ojcem. Nie możesz mieć pokoju z Bogiem, dopóki nie załatwiłeś sprawy z synem. Dopóki nie załatwiłeś sprawy z synem, nie będziesz miał pokoju z ojcem. Musimy to załatwić w swoim życiu. Jak powiedziałem, ja to dosyć często przypominam w takich rozmowach, bo ktoś czasami pyta się, a jak to z tymi tam, którzy gdzieś tam odwracają, to się nazywa odwracanie kota ogonem, tak? Tak się to mówi. Czyli mówisz mu o tym, mówisz o tej sprawiedliwości, mówisz mu o Bogu, mówisz mu o tym, co potrzeba. A on mówi, a co z tymi ludźmi, którzy tam cierpią? Skoro Pan Bóg nie reaguje, to może go nie ma. Albo przynajmniej ja nie muszę się przejmować tym specjalnie. Może jest, może nie ma. Skoro on się nie przejmuje, to ja się tym też nie będę przejmował. Ja nie będę z tym nic zrobił. Dopóki gdzieś tam ktoś nie zrobi czegoś dla mnie. Już stało się dla ciebie. Znak jest dany. Ten największym znakiem Bóg zaś daje dowód, znak swojej miłości, że dał swojego syna. To już jest dokonane. I nie ma odpowiedzi. I to, co zostaje jedynie, to jest powiedziane, to, co jest powiedziane w Mateusza 22:35, bo ktoś się nie pytał, jeszcze raz to powtarzam ten wiersz. 22:35. Mateusza 22:35, tam, gdzie jest mowa o tym, że krew wszystkich sprawiedliwych spadnie i Jezusa Chrystusa spadnie na tych, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Kiedy ludzie mówią, Żydzi wtedy mówili, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Czyli bierzemy odpowiedzialność za to, co się z Nim dzieje. To tak będzie. I to nie będzie tylko z Żydami, to będzie również z nami. To będzie odpowiedzialność za krew wszystkich niewinnie skazanych ludzi. Tak mówi, od Abla przez wszystkich niewinnie przelana krew. Spadnie odpowiedzialność na tych wszystkich, którzy mówią, a niech mi Bóg da dowód. A ja nie wierzę. A co tam z tamtymi, którzy cierpią? Dałem już dowód. Dałem dowód. To ja poszedłem z tobą. Tak mówi to też pewien Żyd wierzący, kiedy stali w kolejce do szubienicy. Jeden z też jego przyjaciół, Żydów, stoi wcześniej i pyta z takimi zaciśniętymi zębami. Mówi, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? I ten z tyłu mu odpowiada, synu, on właśnie tam jest. On wisi na tej szubienicy. Właśnie tam jest z nami, bo On poszedł z nami do komory gazowej, bo On poszedł z nami, On poszedł na krzyż, poszedł za nas wycierpieć to. To jest jedyny sposób na pokój z Bogiem. Tylko w Chrystusie jest nadzieja na sukces, tylko w Chrystusie jest nadzieja na pokój z Bogiem. On pokojem naszym, w liście do Efezjan czytamy. On rozwalił w swoim ciele mur, który rozdzielał nas i Boga, nas i innych ludzi. On stworzył w nas nowego człowieka. On stworzył w nas nową relację z Ojcem. Jest za co dziękować, prawda? Jest za co uwielbiać. Jest za co wywyższać. Kiedy dostajemy prezenty, to jest jedna z pierwszych rzeczy. Wow! To jest wow! Niesamowite! za niedługo będą prezenty. Wow będzie. Z wielu ust się wyrwi. Jaki piękny, nie wiem co. Jakie piękne coś. Czy masz jeszcze w sobie to wow, jeżeli chodzi o Boże zbawienie? Czy masz w sobie jeszcze coś do powiedzenia Bogu? Czy to jest po prostu, a było, minęło, nie wiadomo jak to będzie. Może będzie kiedyś, może nie. Paweł mówi, ja się chlubię tą przyszłą nadzieją. Ja nie będę o tym milczał. To jest moja nadzieja. Ja o tym będę mówił, będę głosił, będę się radował z tego powodu. W tym położyłem swoje zaufanie. Usprawiedliwieniu, które pochodzi od Boga przez Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy.